Obraz święty, który ukrywa, a nie odkrywa. Tego dnia Jakubowi po raz pierwszy wolno wejść w tłum przed obrazem. Boi się, lecz nie obrazu, ale tego tłumu. Tworzą go pielgrzymi, przejęci, spoceni o świeżo wygolonych twarzach i przygładzonych włosach. Chłopki kolorowe, pstrokate, mieszczki z rumieńcami na twarzy i mężowie w najlepszych strojach, w żółtych, skórzanych butach. Co on ma z nimi wspólnego? Góruje nad większością głów. Patrzy na tłum, który wydaje mu się przerażająco obcy. Kaplica jest cała w malowidłach i wotach. Dopiero mu wyjaśniono, że to są ofiary dla klasztoru, w większości w kształcie chorych członków ciała, które Matka Boska wyleczyła. I są jeszcze drewniane nogi i kule pozostałe tu po cudownym uzdrowieniu. I tysiące odlanych ze srebra, złota czy miedzi serc, wątrób, piersi, nóg i rąk, niby części pokawałkowanych istot, które święty obraz złoży w jedno i naprawi. Tłum milczy. Słychać tylko pojedyncze pokasływania, którym sklepienie kaplicy dodaje powagi. Wyrywa się pojedynczy, nieartykułowany okrzyk opętanego, który nie może już znieść oczekiwania. Nagle rozbrzmiewają dzwonki, a potem biją werble tak głośno, że Jakub chce zasłonić rękami uszy. Tłum jakby pod nagłym ciosem rzuca się na kolana z hukiem i westchnieniem, a z kolan na twarz, kto znajdzie miejsce, a kto nie, przykurcza się do podłogi niczym grudka ziemi. Już grają przeraźliwie trąby niczym żydowskie szofary, powietrze drży, a hałas jest straszny. Coś dziwnego zastyga w powietrzu, także serce ściska się niejako ze strachu. Ale to nie jest strach, tylko coś większego, co udziela się Jakubowi. Więc i on pada na twarz, na posadzkę, przed chwilą wydeptywaną brudnymi butami chłopów. I tutaj, przy podłodze, ten zgiełk jakby przycicha. Lepiej jest też znieść skurcz serca, który go nagle zgiął w pół. Teraz po ciałach pokrywających szczelnie posadzkę kaplicy powinien przejść Bóg. Jakub czuje jednak tylko woń końskiego łajna, przyniesionego pewnie tutaj na butach i wtartego w szpary między płytami podłogi, a także wszechobecny o tej porze roku zapach wilgoci, szczególnie nieprzyjemny, gdy ta połączy się z wełną i ludzkim potem. Jakub podnosi oczy i widzi, że zdobna pokrywa już prawie odsłoniła obraz. Oczekuje czegoś w rodzaju światła, które błyśnie stamtąd. Oślepiające, nie dające się znieść dla ludzkich oczu. Lecz widzi tylko dwa ciemne kształty na tle srebrnej plamy. Dopiero po chwili orientuje się, że to są twarze kobiety i dziecka. Ciemne, nieprzeniknione, jakby wychylały się z najgłębszej ciemności. Kazimierz zapala łojową świecę. Dostał zapas w paczce. Świeci ona jaśniej niż olejowe lampki, które mają od zakonników. Jakub siedzi przytulony policzkiem do muru. Kazimierz sprząta miskę po goleniu. Pływają w niej krótkie włoski z brody, dopiero co go golił. Jakub ma zmierzwione włosy, ale nie da ich sobie rozczesać. Kazimierz myśli, że jak tak dalej pójdzie, jego pan upodobni się do wiarusów, skołtunionych, rozczochranych. Jakub gada niby do siebie, niby do Kazimierza, który zaraz weźmie się do przygotowywania kolacji. Udało mu się dostać na targu trochę dobrego mięsa. Przed świętami jatki się zapełniły. Pan domagał się wieprzowiny, to i ma. Kazimierz odwraca do góry dnem żelazną miskę, robi z niej coś w rodzaju rusztu. Mięso leżało w zalewie od rana. Jakub bawi się gwoździem i potem rysuje nim coś na ścianie. Ty, Kazimierz, wiesz, że wybawienie z Egiptu nie było całkowite, bo ten, co ich stamtąd wykupił, był mężczyzną. Prawdziwe zaś odkupienie przyjdzie od panny. Od jakiej panny? Pyta nieuważnie Kazimierz, rozkładając mięso na ruszcie. To jest jasne. A jasne, bo wydobyte spod tych wszystkich bajań i przypowieści, spod tego krętactwa, omiecione z kurzu słów. Widziałeś obraz? Tam jaśnieje czarna twarz panny jasnogórskiej. Szechiny. Jakże czarna twarz może jaśnieć? Przytomnie zauważa Kazimierz. Mięso już się podpieka, teraz trzeba uważać na ogień, żeby się żarzył, a nie palił płomieniem. Jak ty tego nie wiesz, to nic nie wiesz, mówi Jakub zniecierpliwiony. Dawid i Szabtaj byli w tajemnicy niewiastami. Nie dojdzie inaczej do zbawienia, jak tylko przez kobietę. Ja to teraz wiem. I potom tu jest. Od początku świata, mnie jednemu, nikomu innemu, oddana jest ta panna, bym jej strzegł. Kazimierz nie bardzo rozumie. Przewraca kawałki mięsa, delikatnie polewa je tłuszczem. Lecz Jakub jest nieczuły na zapachy. Ciągnie. Tutaj ludzie starają się ją malować, żeby o niej nie zapomnieć, gdy ona musi się kryć w otchłani. Tęsknią do jej widoku. Ale to przecież nie jest prawdziwe oblicze, bo każdy ją widzi inaczej. Mamy zmysły niedoskonałe. Stąd to. Lecz nam ona codziennie, coraz dokładniej i we wszelkich szczegółach objawiać się będzie. Jakub milknie na chwilę, jakby zastanawiał się, czy ma to powiedzieć. Panna ma wiele postaci. Pokazuje się też w postaci Ajelet, łani. Jak to? W postaci zwierzęcia? Pyta strapiony Kazimierz, bardziej zajęty mięsem niż rozmową. Mnie ją dano, bym się nią opiekował na wygnaniu tutaj. Panie, już gotowe! Odzywa się przejęty swą potrawą Kazimierz i nakłada na cynowy talerz drobne, najlepsze kawałki mięsa. Jakub sięga po nie ręką, niezbyt zainteresowany. Kazimierz patrzy z rezerwą na mięso. Ja to jednak do tej świniny nie bardzo przekonany, mówi. Ona jakaś taka inna, rozlazła jakby. Wtedy ktoś puka do drzwi. Obaj mężczyźni patrzą po sobie zaniepokojeni. Kto tam? Pyta Kazimierz. To ja, Roch. Niechże wejdzie. Odzywa się Jakub z ustami pełnymi jedzenia. Głowa wiarusa pojawia się w szparze drzwi. To dziś Wielki Piątek, czyście poszaleli? Ty mięso pieczesz? Przecież czuć w całym klasztorze, tfu! Kazimierz narzuca na talerz z kawałkami mięsa derkę. Daj mu co, niech idzie, mówi cicho Jakub i wraca do skrobania na ścianie. Ale Kazimierz przestraszony tłumaczy się. A skąd mamy wiedzieć, co jadać Wielki Piątek? My przecież jeszcze w nowej religii Wielkiego Piątku nie mieli. To niech nas ktoś oświeci. Racja, mówi Roch. To nie wasza wina. Mięso je się dopiero w niedzielę. Na jutro masz mieć jajka do święcenia. Zresztą może was zaproszą na śniadanie mnisi. Nas zapraszają co roku. Gdy Kazimierz kładzie się już spać i gasi świecę, przybliża jej płomień do ściany. Widzi pojedynczy napis po hebrajsku i dziwi mu się. Jest napisane bowiem Biedronka, Parat Moshe Rabenu. Patrzy zaskoczony, potem wzrusza ramionami i gasi świecę.